Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Rynkowy Zawrót Głowy. Ja nazywam się Paweł Majtkowski i jestem polskim analitykiem eToro. W naszym podcaście przedstawimy trzy najgorętsze wydarzenia z rynku finansowego, które dzieją się w tym tygodniu, a które mają wpływ na Twoje pieniądze. Słuchaj naszego podcastu, by trzymać rękę na finansowym pulsie, gdziekolwiek jesteś. W drodze do pracy, na siłowni czy podczas nudnego spotkania. Pamiętaj, że ten podcast jest przeznaczony do celów edukacyjnych i informacyjnych. Więcej na ten temat pod koniec dzisiejszego odcinka. A teraz startujemy! Kolejny raz serdecznie Państwa witam w podcaście Rynkowy Zawrót Głowy, który jest częścią globalnego podcastu Digest and Invest, kłodni inwestycji. Jeśli jeszcze Państwo nie subskrybujecie naszego podcastu, to bardzo serdecznie proszę o zasubskrybowanie. Będziecie Państwo mieli wtedy jako pierwsi dostęp do tego naszego podcastu, w którym omawiamy trzy najważniejsze zdarzenia, wydarzenia i sprawy związane z rynkiem kapitałowym w danym tygodniu. I właśnie tak dzisiaj porozmawiamy o zakończeniu pierwszego kwartału i prognozach na drugi kwartał na rynku kapitałowym. Opowiemy też o tym, jak selektywnie surowce wracają do łask, czy radzą sobie coraz lepiej. No a także powiemy o tym, czego spodziewać się, jeżeli chodzi o wyniki amerykańskich spółek za pierwszy kwartał. Zakończyliśmy pierwszy kwartał, bardzo dobry kwartał na rynku kapitałowym. Przede wszystkim obserwowaliśmy te rekordy wszechczasów. Dotyczyły one zarówno S&P 500, tak samo indeksów europejskich, Stock 600, a także w Japonii po raz pierwszy od 34 lat także japońska giełda osiągnęła rekordy wszechczasów. 10% zysk to S&P 500 w pierwszym kwartale. Także w Polsce wyniki giełdy dobre. WIG 20 wzrósł w pierwszym kwartale o 7%, a WIG o 5,6%. No, to dotyczy tylko początku roku. Jeżeli policzylibyśmy pół roku od wyborów, to tutaj mamy nawet wzrost 30%, czyli znacznie, znacznie wyższy. Filarami tych wzrostów w pierwszym kwartale były przede wszystkim perspektywy obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i w Europie, no a także rosnące zyski amerykańskich firm. To, co napędzało giełdę w pierwszym kwartale, no to oczywiście był Big Tech, no i przewodząca w ramach tej grupy sztuczna inteligencja i spółki związane ze sztuczną inteligencją. Oczywiście te spółki też właśnie napędzały ten wzrost zysków, który będzie postępował dalej w kolejnych kwartałach, ale o tym powiem jeszcze za chwilę. Tym paliwem dla wzrostów była przede wszystkim grupa Magnificent Seven, czyli 7 tych największych firm technologicznych, i ona zanotowała wzrost przychodów kwartał do kwartału o 60%, ale to jest jeszcze nic wobec tego, co obserwowaliśmy na NVIDII. Na NVIDII, spółce, która produkuje między innymi procesory, które napędzają te wszystkie te usługi oparte o sztuczną inteligencję, które znamy, czata GPT, Copilota, te wszystkie modele językowe, one napędzane są procesorami, które produkuje NVIDIA. To są w większości procesory graficzne, ale to właśnie są te procesory, które bardzo dobrze radzą sobie i mają ogromną moc obliczeniową właśnie do zasilania swoją mocą tych modeli językowych. Bo czego byśmy nie powiedzieli, no to rzeczywiście ta sztuczna inteligencja wymaga bardzo wysokich mocy obliczeniowych. I ta NVIDIA zanotowała wzrost sprzedaży wynoszący 370%. No i te wyniki, te świetne wyniki oczywiście napędzały zarówno same akcje NVIDII, ale też inne firmy związane ze sztuczną inteligencją i spółki technologiczne. Co ciekawe, NVIDIA zresztą planuje mieć podobne zyski także w kolejnych kwartałach, także nie był to żaden wyjątek, a nawet powiedziałbym, że tych procesorów będzie się sprzedawało coraz więcej, bo przecież jeszcze kolejne spółki zapowiadają, między innymi Apple ma w czerwcu pokazać swój model językowy, który być może będzie właśnie wspierał Siri jako to podstawowe narzędzie, które ma uczynić asystenta głosowego znacznie, znacznie inteligentniejszym niż obecnie. Jeżeli patrzymy na amerykańską giełdę, no to musimy też patrzeć na amerykańską gospodarkę. Ona rozwija się wyjątkowo dobrze. 3% to są te prognozy, znaczy to jest ten obecny poziom amerykańskiego wzrostu, bo mamy na amerykańskim rynku takie fajne dane, które mierzą PKB na bieżąco. Takie dane na przykład jak Nowcast. Dla Polski takich danych nie ma, więc nie jesteśmy takich danych w stanie podawać na bieżąco, dopiero po zaraportowanych kwartałach. Mamy bardzo mocny rynek pracy, zresztą mamy za sobą kolejną prezentację świetnych danych z tego rynku. No i przede wszystkim mieliśmy kwartał, w którym zmieniały się prognozy dotyczące obniżek stóp procentowych. Jeszcze na koniec zeszłego roku wydawało nam się, że w tym roku może być nawet 6, a może 7 obniżek stóp procentowych. Potem, tak jak inflacja okazywała się być wyższa, a sytuacja na rynku pracy lepsza niż przewidywaliśmy, no to tak te prognozy dotyczące obniżek stóp procentowych się zmieniały. No i teraz przewidujemy, że w tym roku w Ameryce powinno dojść do dwóch albo trzech obniżek stóp procentowych. Te obniżki są, jak powiedziałem wcześniej, kluczowe dla rynku kapitałowego, bo to właśnie nadzieja na te obniżki stóp napędza rynki kapitałowe. Tak jak powiedziałem, rynek napędzany przez sztuczną inteligencję, inne takie ikoniczne biznesy, ikoniczne spółki, no to jeszcze warto wspomnieć o spółkach z branży ochrony zdrowia i lekach dla cukrzyków, ale także stosowanych jako leki na otyłość. Tutaj kluczowa spółka to Novo Nordisk czy Eli Lilly. Świetne wyniki. Natomiast jeśli chodzi o pewne problemy, no to Tesla, tutaj rzeczywiście spadają ceny akcji, spadają ceny samochodów elektrycznych, a też sprzedaż tych samochodów gorsza niż się spodziewano. Apple stoi przed pewnymi wyzwaniami związanymi z pozwami i kwestiami regulacyjnymi. Nie mówiąc już o Boeingu, o którym mówiłem w jednym z naszych poprzednich podcastów i jego problemach, które się jeszcze które są jeszcze poważniejsze niż w przeszłości. Jeśli patrzymy na nasz polski rynek w tym mijającym kwartale, no to mocny spadek inflacji w marcu. Prawdopodobnie w Polsce nie będzie obniżki stóp w 2024 roku. Ciekawa sytuacja, zobaczymy, jak to będzie wpływało na złotego. Zresztą wspomniał nawet o tym ostatnio Donald Tusk, powtarzając jakby to, co ja już w poprzednich podcastach mówiłem i też co mówiłem w takim naszym właśnie podsumowaniu pierwszego kwartału, że jeśli w Polsce nie doszłoby do obniżek stóp, a obniżki miałyby miejsce w Europie, w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych, no to byłaby to spora presja na umocnienie się złotego, co znowu mogłoby, złoty jest już, teraz kurs wynosi około 4,25 zł za 1 euro, czyli już można powiedzieć mocno się złoty wzmocnił. No a gdyby wzmacniał się bardziej, to już byłby poważny problem dla naszego biznesu i dla naszego wzrostu gospodarczego, który według prognoz ma wynieść około 3% w 2024 roku. Co się będzie działo na giełdzie w tym drugim kwartale? W eToro jesteśmy dosyć optymistyczni, powiedziałbym tacy byczy, jeśli chodzi o rynek kapitałowy, a to tutaj z kilku powodów. Cały czas te myślimy o tych obniżkach stóp procentowych, które napędzają rynek, to już jest pytanie tylko kiedy, a nie czy dojdzie do takich obniżek. Najprawdopodobniej dojdzie do tych obniżek właśnie do pierwszej obniżki w czerwcu. Tydzień wcześniej, chyba bodajże 6 czerwca, stopy z dużym prawdopodobieństwem obniży Europejski Bank Centralny. Miękkie lądowanie w gospodarce Stanów Zjednoczonych. Ten poziom wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, on prawdopodobnie spowolni z tych 3 do 2% na koniec roku. Natomiast odwrotną sytuację będziemy obserwowali w Europie. Europa powinna przyspieszać, a także Chiny powinny trochę wyjść z tego letargu. I w ten sposób te gospodarki będą napędzały te cykliczne odbicia zysków. Cięcie stóp, tak jak powiedziałem, po obniżkach stóp, teraz ostatnia taka obniżka w Szwajcarii, wcześniej Ameryka Południowa, oczywiście mamy też naszą obniżkę stóp z zeszłego roku. Teraz Czesi także dokonali trzech kolejnych obniżek. Stosunek obniżek stóp do podwyżek na świecie to teraz jest 3 do 1, więc widać rzeczywiście, że weszliśmy w ten cykl globalnego obniżania. Cały czas Ameryka powinna sobie radzić dobrze, chociaż oczekujemy rotacji do Europy i do tych spółek bardziej cyklicznych, czyli do tych sektorów, do tych branż, które dotychczas radziły sobie gorzej właśnie z powodu wysokich stóp procentowych. I jesteśmy też w miarę optymistyczni, dlatego że oczywiście mamy ze sobą bardzo duże wzrosty i przy tak wysokich wzrostach tak naprawdę ten wzrost S&P w ujęciu rocznym jest najlepszy od 1954 roku i to oznacza, że prawdopodobnie mamy przed sobą jakieś korekty, bo przecież giełda nie może rosnąć w nieskończoność. Zazwyczaj obserwujemy w ciągu roku 2-3 korekty, każdą o 5% rocznie. Zatem jest bardzo prawdopodobne, że takie korekty w najbliższym czasie mogą się pojawić, bo w ciągu ostatniego roku takiej korekty nie było. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że w funduszach i gotówce na amerykańskim rynku jest 7 bilionów dolarów i one niejako czekają na te korekty, tak żeby je kupować. To znaczy, żeby kupować akcje w momencie, w którym będą one troszeczkę tańsze. I to powoduje, że jesteśmy dosyć optymistycznie nastawieni na to, co się będzie działo. Tak jak powiedziałem, ten wzrost będzie się przesuwał od spółek technologicznych do aktywów cyklicznych. Koniec recesji zysków, coraz lepsze wyniki spółek w kolejnych kwartałach, tak jak gospodarka amerykańska, tak jak efekt tego wzrostu amerykańskiej gospodarki będzie się odzwierciedlał w takich realnych wynikach spółek, przede wszystkim właśnie w tych sektorach takich już cyklicznych, jak handel, ochrona zdrowia, etc. Także to są te nasze prognozy na nadchodzący drugi kwartał 2024 roku. Poprawia się także sytuacja, jeśli chodzi o surowce. Surowce to był właściwie jeden z najgorszych aktywów w roku 2023. I ta rotacja, o której powiedziałem, jeśli chodzi o te zbliżające się kwartały, ona dotyka też rynku surowcowego, ale ma pewien charakter selektywny. Rosną ceny ropy, rośnie złoto, widzimy te rekordy na złocie, także miedź sobie bardzo dobrze radzi. Miedź, która jest nazywana doktor Koper, dlatego że niektórzy żartują, że ma doktorat z ekonomii, bowiem jest zwykle mocno powiązana z takim ogólnym wzrostem gospodarczym. Kiedy rośnie miedź, jest to zwykle dowód na to, że gospodarka już się dobrze rozwija albo będzie się rozwijała. Ta selektywność polega też na tym, że dosyć niskie pozostają ceny zbóż. Tak jak powiedziałem, ropa jest tutaj w pewnym klinczu między ograniczeniem podaży a rosnącym popytem. OPEC Plus ograniczył dostawy ropy o 5,5%. Mamy też zakłócenia spowodowane pogodą, no ale prawda jest też taka, że od 15 lat ta ropa była dosyć tania. co powodowało, że tych nowych dodatkowych nakładów na wzrost wydobycia było niewiele. No i to też powód, dla którego tu po stronie produkcji może być pewien problem. A z drugiej strony mamy to, o czym powiedziałem, ten niedoszacowany popyt, wzrost gospodarczy w Stanach, 3%. Widzimy także oznaki ożywienia produkcji w Chinach. Także mamy przed sobą zresztą różne prognozy pokazujące wzrost popytu na ropę. I to wszystko powoduje, że ropa powyżej, czy w okolicach $90 za baryłkę. No i to też troszeczkę oczywiście odzwierciedlają ceny na naszych stacjach benzynowych, choć z drugiej strony złoty umacnia się, więc to troszeczkę zmniejsza ten efekt na naszych stacjach benzynowych. Inaczej wygląda sytuacja na rynku zbóż, czyli tych surowców rolniczych. Pszenica i kukurydza, te ceny spadły, są mniej więcej na połowie tego poziomu ze szczytu z 2022 roku. Podobnie ceny soi też spadają. No i tutaj ta presja na spadek cen, ona jest wywołana z jednej strony przez wzrost cen dolara, no ale też tą nadwyżkę podaży, nadwyżkę produkcji wywołaną dobrymi zbiorami w Ameryce Południowej i w Rosji. Te spadki cen żywności to jest jeden z powodów, dla których inflacja tak bardzo mocno spadła, bo mieliśmy za sobą do marca 7 kolejnych miesięcy, w którym ceny żywności na świecie spadały. Tak spadał FAO Food Index, ale w marcu po raz pierwszy wzrósł o 1,1%, czyli można tutaj widzieć pewne odwrócenie trendu, ale cały czas te ceny pozostają niskie. Zresztą ten wzrost tego indeksu wynikał nie ze wzrostu cen zbóż, ale wzrostu cen oleju roślinnego, nabiału i mięsa. Jeśli patrzymy na to przez pryzmat inwestorów, no to według naszego badania Puls Inwestora Indywidualnego w tym roku 10% polskich inwestorów planuje powiększyć swoją alokację swoich środków w surowce. Jest to trochę więcej niż jeżeli chodzi o inwestorów globalnych, bo na globalnym rynku jest to 8%. Można zatem powiedzieć, że jesteśmy większymi od inwestorów globalnych fanami rynku surowców. No i ten tydzień przyniósł rozpoczęcie sezonu publikacji wyników amerykańskich spółek za pierwszy kwartał. To ważne wydarzenie zawsze na rynku kapitałowym. Zawsze pierwsze wyniki publikują amerykańskie banki. Zawsze jest to zwykle JP Morgan, Citibank, Wells Fargo. O co chodzi z tymi wynikami? My jako inwestorzy przede wszystkim zawsze musimy odnosić się do przewidywań rynku, do przewidywań analityków, bo tylko jeżeli odnosimy te realne wyniki do tych przewidywań, to tylko w ten sposób możemy uzyskać realną zmianę wartości cen akcji danej firmy. Bo jeśli my mamy pewne przewidywania rynkowe, to możemy uznać, że one już są, że one już wpłynęły na cenę danego instrumentu, danej spółki, a zatem dopiero kiedy pojawia się różnica pomiędzy tymi prognozami a rzeczywistym poziomem wyników, to dopiero wtedy możemy liczyć na to, że może tutaj dojść do zmiany ceny. Zyski banków w tym ostatnim okresie spadły o 20%. W największym stopniu spadały te zyski amerykańskich banków regionalnych. Zresztą mamy teraz mniej więcej pierwszą rocznicę tych problemów bankowych, wybranych banków regionalnych, co miało miejsce w zeszłym roku. Warto o tym pamiętać. Większość tych problemów rzeczywiście już zniknęła, bo to były bardziej problemy związane z płynnością w konkretnych bankach. Te spadki zysków, one są powiązane też ze słabą aktywnością tych banków na rynku kapitałowym. Spadły też marże, tak jak oprocentowanie depozytów doganiało oprocentowanie kredytów, no i też część instytucji musiało powiększyć swoje rezerwy na złe kredyty. Bo tak się zresztą dzieje w sytuacji wzrostu, to jest jakby drugi efekt wzrostu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Sam sektor finansowy nie radził, znaczy sam sektor finansowy radził sobie troszeczkę lepiej niż same banki, bo był łagodzony przez zyski firm ubezpieczeniowych, które wzrosły o około 40%. Teraz jednak rynek już oczekuje poprawy marż, tych marż odsetkowych i wyższej aktywności banków na rynku kapitałowym. Wydaje się zatem, że banki będą miały w tym roku lepsze wyniki. Amerykańskie banki tutaj wyceniamy takim wskaźnikiem, którym jest cena do wartości księgowej i on w Stanach Zjednoczonych wynosi przeciętnie około 1,1. Dla porównania w Europie te banki są tańsze, bo ten wskaźnik wynosi około 0,7. Zresztą tutaj banki europejskie radzą sobie w ostatnim czasie znacznie lepiej od banków amerykańskich. Europa jednak w większym stopniu, firmy w Europie w większym stopniu korzystają z finansowania bankowego, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych większy nacisk kładzie się na rynku kapitałowym. Europejskie banki mają obecnie wyższy wzrost zysków i rentowność kapitałów własnych niż ich amerykańskie odpowiedniki. Czekamy zatem na te wyniki amerykańskich banków, troszeczkę później na banki europejskie i generalnie na wyniki amerykańskich spółek z różnych branż za pierwszy kwartał. Tak jak powiedziałem, oczekujemy końca recesji wyników i tego, że rzeczywiście ta poprawa sytuacji gospodarczej, dobra sytuacja gospodarcza w Stanach Zjednoczonych będzie się odbijała na wynikach spółek, a te wyniki będą wpływały na, znaczy będą stanowiły to dalsze paliwo do ewentualnych dalszych wzrostów na globalnych giełdach. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Wysłuchaliście Państwo kolejnej części podcastu Rynkowy Zawrót Głowy. I ja jeszcze raz proszę o subskrypcję, tak żebyście Państwo byli zawsze na bieżąco z tym, co dzieje się na rynku finansowym. Wysłuchałeś podcastu Rynkowy Zawrót Głowy. Po więcej zapraszamy na stronę etoro.com. Niniejszy materiał służy wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie powinien być zatem traktowany jako sugestia inwestycyjna, osobista rekomendacja, oferta lub zachęta do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał został przygotowany bez uwzględnienia celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej jakiegokolwiek konkretnego odbiorcy i nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi promowania niezależnych badań. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników.